W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że czeka nas trudny miesiąc, podczas którego system opieki zdrowotnej będzie testował swoją wydolność. Szef resortu dodał, że zagrożenie związane z trzecią falą wirusa jest zagrożeniem realnym. Minister, przedstawiając we wtorek w Sejmie informacje na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia oraz możliwości udzielania zaplanowanych wcześniej świadczeń zdrowotnych, wskazywał, że główną przyczyną rozwoju trzeciej fali jest mutacja brytyjska koronawirusa.
Niestety od 2 dni mamy bardzo negatywny sygnał w postaci skokowego przyrostu dynamiki zachorowań między kolejnymi tygodniami. Jeżeli popatrzymy sobie na 2 ostatnie dni, to ta dynamika niedzielna osiągnęła, czy przekroczyła nawet wartość 75%, a dzisiejsze dane, które oczywiście dotyczą dnia wczorajszego, pokazują, że ta dynamika wynosi 44%. Czyli mamy, mimo wysokiego poziomu, mimo wcześniej obserwowanego trendu zmniejszenia tego tempa przyrostu zachorowań, odwrócenie tendencji i przyspieszenie dynamiki. Co to oznacza? To oznacza oczywiście, że zagrożenie związane z trzecią falą wirusa jest zagrożeniem realnym.
Minister zdrowia zaznaczył, że w najbliższym miesiącu wydolność systemu polskiej opieki zdrowotnej będzie mocno testowana. Chodzi o ilość przyjęć, jak dużo pacjentów może obsłużyć i w trybie normalnych hospitalizacji, ale również w trybie ciężkich hospitalizacji związanych z respiratorem, wyjaśnił szef resortu zdrowia. Cięższy przebieg COVID-19 po zakażeniu brytyjską mutacją wirusa może dotyczyć 30-60% pacjentów, powiedział wcześniej rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Resort czeka na analizy dokładniejsze dotyczące przebiegu zachorowań po zakażeniu brytyjską wersją SARS-CoV-2. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o ponad 14 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem, 372 chorych zmarło. Kluby poprą projekt PiS-u, który zakłada, że nie tylko lekarze, ale również pracownicy innych zawodów medycznych będą mogli kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19. We wtorek w Sejmie za takim rozwiązaniem opowiedziały się w oświadczeniach oprócz partii rządzącej także Koalicja Obywatelska, Lewica i Koalicja Polska. Sprawozdawca Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiS-u Paweł Rychlik, przekonywał, że skutecznie przeprowadzona akcja szczepień przyczyni się do poprawy sytuacji epidemicznej. Do przeprowadzania kwalifikacji obok lekarzy na mocy nowej regulacji uprawnione zostaną inne osoby, które będą ujęte w rozporządzeniu ministra zdrowia. Poseł wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o dobrze wykształcone polskie pielęgniarki i położne.
Biorąc w szczególności pod uwagę konieczność zaangażowania lekarzy w walkę ze skutkami trzeciej fali pandemii, ale musimy również nadmienić, drodzy Państwo, że Polacy chorowali tak samo rok temu, jak i dzisiaj. Pozostaje oczywiście praca lekarzy w systemie ochrony zdrowia, w POZ-ach, w szpitalach, jak również zapowiadane przez producentów szczepionek zwiększone dostawy tych szczepionek. Konieczne stało się wprowadzenie przepisów, które uelastycznią ten proces szczepień. I dlatego też osiągnięte ma to zostać przez rozszerzenie katalogów podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego. Obok dziś uprawnionych do przeprowadzania tego badania wyłącznie lekarzy będą mogły to być inne osoby, które zostaną ujęte w odpowiednim rozporządzeniu ministra zdrowia.
Krytycznie o projekcie wypowiada się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. W wydanym we wtorek stanowisku Rada podkreśliła, że stanowczo sprzeciwia się nadawaniu uprawnień przypisanych do wykonywania zawodu lekarza innym zawodom. Prezydent podkreślił, że w Polsce firmy mogą się dobrze rozwijać. Jest to możliwe, jak zaznaczył Andrzej Duda, jeżeli są mądrzy ludzie, oddani pracownicy oraz wola budowania tu na miejscu, pomyślności poprzez pracowitość, zdobytą wiedzę i doświadczenie. Prezydent odwiedził we wtorek spółkę Defro w Rudzie Trawczyńskiej w województwie świętokrzyskim. To jeden z największych w Polsce producentów urządzeń grzewczych.
To jest taki przykład, że w Polsce firmy mogą się dobrze rozwijać, jeżeli są mądrzy, inteligentni ludzie, jeżeli są pracownicy oddani firmie, jeżeli jest wola budowania tutaj na miejscu swojej pomyślności poprzez pracowitość, właśnie poprzez inteligencję, a także poprzez zdobywaną wiedzę i doświadczenie, to sukces jest możliwy i dziękuję, że pan prezes tutaj to pokazuje. Firma należy także do Stowarzyszenia Polskich Producentów Urządzeń Wykorzystujących Energię ze Źródeł Odnawialnych i to jest rzeczywiście bardzo przyszłościowe, to jest wyzwanie na przyszłość nasze, także właśnie w aspekcie ochrony klimatu i cieszę się, że Państwo tą produkcję u nas realizujecie i z całego serca gratuluję także i tych wielkich sukcesów eksportowych.
Firma zatrudnia blisko 600 osób, wytwarza innowacyjne produkty, posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że firma cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają sprzyjać ochronie powietrza i klimatu. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki mówi, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest właściwą instytucją do prześwietlania majątku. Z wnioskiem o taką kompleksową kontrolę, w tym weryfikację oświadczeń majątkowych, zwrócił się we wtorek do CBA prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Inicjatywa ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości podnoszonych w ostatnim czasie przez niektóre media i polityków opozycji. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki przypomina, że poprzednie kontrole majątku Daniela Obajtka w czasie rządów PO-PSL wypadły dla niego korzystnie.
Kiedy szefem prokuratury był pan Seremet, a szefem CBA pan Wojtunik, wtedy majątek prezesa Obajtka też był dokładnie prześwietlany i nie znaleziono żadnych niejasności. Faktem jest, że odważne decyzje Orlenu, odważne działania, jakie podejmuje pan prezes Obajtek w Orlenie, budowa koncernu multienergetycznego, przejęcie wydawnictwa Polska Press i szereg innych decyzji naruszyły interesy potężnych grup wpływu, co odbija się na atakach na prezesa Daniela Obajtka. Natomiast widzimy, że sam z własnej woli prosi o zbadanie własnego majątku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Centralne Biuro Antykorupcyjne potwierdziło, że otrzymało pismo przekazane przez pełnomocnika Daniela Obajtka, mecenasa Macieja Zaborowskiego. Biuro na tym etapie nie udziela innych informacji. W ostatnich tygodniach niektóre media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. nieruchomości należących do Obajtka. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków do m.in. prokuratury, NIK-u i CBA. Obajtek konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom. Na Westerplatte we wtorek ekshumowano szczątki majora Henryka Sucharskiego. Nadal prowadzone będą prace poszukiwawcze szczątków kaprala Andrzeja Kowalczyka. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki poinformował, że dzisiejsze prace ekshumacyjne nadzorował kierownik działu archeologicznego muzeum Filip Kuczma. Uczestniczyli w nich także prokurator IPN-u oraz genetycy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. We wtorek rano pod tak zwanym krzyżem majora Henryka Sucharskiego odnaleziono metalową skrzynię. Eksperci mają pewność, że znajdują się w niej szczątki majora Sucharskiego. Z kolei w trumnie należącej do kaprala Kowalczyka były szczątki najprawdopodobniej niemieckiego żołnierza, wskazał dyrektor muzeum Karol Nawrocki.
Po podjęciu tej trumny, czy szczątków tej trumny i po wyjęciu białego foliowego worka, na to chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę, te szczątki zostały wrzucone w sposób daleki od humanitarnego i w sposób daleki od takiego, w jakim wyobrażalibyśmy sobie pochowanie szczątków ludzkich, więc był to foliowy worek, w którym genetycy i archeologowie odnaleźli zmielone ludzkie szczątki, w które wkręcone były także, drodzy Państwo, elementy jednoznacznie świadczące o tym w pełnym kontekście historycznym, że są to szczątki niemieckiego żołnierza. W tych zmielonych szczątkach odnaleźliśmy bowiem niemieckie trzewiki wojskowe.
Szczątki te zostaną teraz przebadane przez pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Z kolei skrzynia ze szczątkami majora Henryka Sucharskiego została przewieziona do Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. Będzie tam przechowywana do czasu powstania cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte w 2022 roku. Wówczas odbędzie się oficjalny państwowy pogrzeb obrońców Westerplatte. Dzień Ojca na nowo. Pod tym hasłem ruszyła kampania społeczna Centrum Życia i Rodziny. Jej celem jest ustanowienie Dnia Ojca 19 marca. Wtedy to przypada uroczystość świętego Józefa, który jest patronem rodzin i ojców. Obecnie w Polsce ojcowie obchodzą święto 23 czerwca. Centrum Życia i Rodziny zaznacza, że data ta nie ma żadnych powiązań historycznych ani nie jest zakorzeniona w tradycji. Tymczasem w państwach takich jak m.in. Włochy, Portugalia czy Chorwacja ojcowie mają swoje święto właśnie 19 marca. Poprzez zmianę tej daty chcemy podkreślać znaczenie ojca i jego roli w rodzinie, powiedział prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.
aby ten dzień na nowo odżył w świadomości społecznej, na nowo stał się dniem, który jest bardzo potrzebny dla opinii publicznej, dla każdego z nas, ponieważ Dzień Matki przypadający 26 maja jest powszechnie znany, świętowany. Składamy życzenia naszym mamom. Wiemy z praktyki doskonale, że tak nie jest w przypadku Dnia Ojca. To pokazały też nasze wewnętrzne badania. Dzień Ojca nie ma takiego umocowania w tradycji, w historii rodzinnej, nie jest obchodzony w rodzinach.
Na stronie www.dzieńojca.pl można podpisać petycję do marszałek Sejmu w sprawie podjęcia uchwały ustanawiającej Dzień Ojca 19 marca. Można także wydrukować formularz do zbiórki podpisów wśród rodzin i znajomych. Ambasadorami akcji są m.in. mistrzyni olimpijska Zofia Klepacka oraz komentator sportowy Rafał Patyra. Polska po raz kolejny wygrywa z Komisją Europejską w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał we wtorek, że danina ta nie narusza prawa unijnego w dziedzinie pomocy państwa. Tym samym Trybunał utrzymał wcześniejsze orzeczenie Sądu Unii Europejskiej w tej sprawie. Spór między Polską a Komisją Europejską dotyczy tak zwanego podatku handlowego. Trwał od 2016 roku. Komisja stwierdziła wówczas, że podatek narusza prawo unijne, co spowodowało jego zawieszenie. Decyzję Komisji zaskarżył polski rząd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W 2019 roku sąd unijny przyznał rację Polsce, jednak komisja złożyła odwołanie od wyroku. We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w całości tę skargę. Europoseł PiS-u, ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że orzeczenie TSUE to dobra wiadomość dla Polski.
Mamy historyczną chwilę polegającą na tym, że wielkie sieci, te, które nie odprowadzały podatku dochodowego, bo nauczyły się tak windować koszty, że mimo tego, że osiągały dziesiątki miliardów obrotów w Polsce, to jednak nie pokazywały zysku. Teraz niezależnie od tego, czy ten zysk będą osiągały, czy też nie, podatek jednak od sprzedaży zapłacą. Jak sądzę, te wpływy zdecydowanie przekroczą 2 miliardy złotych w skali rocznej.
Polski rząd wprowadził tak zwany podatek handlowy na jesieni 2016 roku. Podstawą opodatkowania był miesięczny przychód uzyskiwany przez wszystkich detalicznych sprzedawców towarów w wysokości przewyższającej 17 milionów złotych. Środki uzyskane z podatku mają zasilać budżet państwa i są próbą wyrównania szans między małymi i średnimi przedsiębiorstwami a dużymi firmami. I to były wiadomości w Radiu Maryja.